wypuszczanie pieniędzy bez dobrego mechanizmu rozliczenia nie prowadzi nas do poprawy jakiegokolwiek efektu. I tutaj jest to jeden z takich tematów, który jest szczególnie ważne dla Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ my chcemy dokładnie wiedzieć, co kupujemy za te potężne pieniądze, które w tej chwili wydajemy. I jakby odpowiedzią na ten problem jest możliwość przestawienia pewnej filozofii płacenia, spłacenia za tak zwaną procedurę, która jest i jest raportowana, i zamiast tego płacenia za jej efekt.
Co oprócz pieniędzy może poprawić sytuację w ochronie naszego zdrowia? To temat dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Z raportów Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że niestety większość praw pacjenta nie jest jeszcze przestrzegana przez placówki służby zdrowia.
Faktycznie tak. Ja powiem może w ten sposób.
Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.
Wiele się zmieniło od uchwalenia ustawy o prawach pacjenta, Rzeczniku Praw Pacjenta na lepsze. Natomiast jest to proces, powolny proces, związany z tym, że placówki medyczne powinny przestrzegać praw pacjenta. Faktycznie tak nie jest. Jest w wielu obszarach, są pewne kwestie do poprawienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o obszar praw pacjenta do świadczeń zdrowotnych, jeżeli chodzi o obszar praw pacjenta związanych do prawa do informacji, do wyrażenia zgody i prawa do dokumentacji medycznej.
Czy wprowadzenie RODO cokolwiek zmieniło, jeżeli chodzi o tajemnicę związaną właśnie z chorobami, z pacjentem?
Powiem tak, jeżeli chodzi o prawo do tajemnicy informacji, my widzimy tutaj systematyczne z roku do roku zwiększenie świadomości placówek medycznych w zakresie właśnie przestrzegania prawa do tajemnicy informacji. To RODO jeszcze to prawo wzmocniło, bo z jednej strony jest prawo do tajemnicy informacji medycznej, z drugiej strony jest prawo do ochrony danych osobowych, więc placówki medyczne muszą przestrzegać tych dwóch praw, one oczywiście są zbieżne. Natomiast to, co faktycznie RODO wprowadziło i na korzyść pacjentów, w sensie oprócz przestrzegania prawa do tajemnicy informacji, to jest to, że pacjent ma prawo do pierwszej bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej. To jest niezmiernie istotne i należy o tym pamiętać, że mamy takie prawo, czyli jeżeli występujemy do placówki medycznej, to mamy prawo, aby pierwsza kopia dokumentacji medycznej była nam udostępniona za darmo, albo w formie kserokopii, albo w formie odpisu, albo w formie nośnika na płycie CD na przykład.
Ustawami chyba się tego nie załatwi, jeżeli chodzi o kulturę i traktowanie, podmiotowanie przedmiotowo pacjenta. Już dziś nawet w wielu placówkach służby zdrowia słyszymy głos: niech wejdzie, niech się rozbierze, niech powie. Traktowanie bezosobowo pacjenta jest to niestety jeszcze zjawisko bardzo powszechne. Tego ustawami chyba nie zmienimy, to trzeba po prostu edukować.
Ma pan rację, panie dyrektorze. Tu jest podstawowa kwestia, to jest kwestia edukacji. Ja wspólnie z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej, panem profesorem Matyją, wystąpiliśmy do rektorów uczelni medycznych z prośbą, aby został zwiększony nacisk w edukacji młodych lekarzy, nacisk związanych z kontaktami personalnymi zarówno z personelem medycznym, ale przede wszystkim właśnie z pacjentem. Po to, aby właśnie uczulić młodych lekarzy, że kwestia empatii, kwestia kontaktu z pacjentem jest niezmiernie istotna, bo jeżeli właśnie na samym początku zostanie zaburzona ta relacja, to pacjent nie jest partnerem w tym procesie leczenia, a takim partnerem powinien być. Pacjent czuje się, że nie jest traktowany poważnie, pacjent czuje wówczas, że jest traktowany przedmiotowo, a tak nie powinno być. To jest edukacja, to jest takie stopniowe edukowanie od podstaw. To jest trudny proces, długotrwały, ale on w końcu przyniesie pożądane efekty, jeżeli wszyscy będziemy mieli na celu to, aby prawa pacjenta były przestrzegane i aby to bezpieczeństwo pacjenta i intymność i godność była na pierwszym miejscu.
Być może zmieniłoby to też, gdyby wszyscy pacjenci wiedzieli, ile kosztuje dana usługa medyczna, ponieważ wiedzą, że wtedy ta usługa wykonywana jest za duże pieniądze i wtedy mogliby żądać ewentualnie innego traktowania. Nic nie buduje tak dobrych relacji jak konkurencja. Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat, dlaczego na przykład w publicznych szpitalach nie ma po wyjściu ze szpitala badań ankietowych i te badania nie są upublicznione, który oddział, który lekarz dobrze leczy, który ma złe notowania. Podobnie jak wynajmujemy hotele, czy idziemy do salonu samochodowego. Tutaj brakuje takich elementów, które ludzie mogliby po prostu oceniać.
Poruszył Pan bardzo, bardzo istotne zagadnienie. Ja chciałem powiedzieć, że wspólnie z jednym z największych szpitali w Polsce, CSK MSWiA w Warszawie, my właśnie podjęliśmy tą współpracę, która ma na celu na końcu poprawę satysfakcji pacjentów i poprawę bezpieczeństwa. I jednym z elementów tej współpracy jest właśnie to, o czym pan, panie rektorze, powiedział, czyli kwestia związana z badaniem ankietowym po wykonanej usłudze medycznej, badaniem ankietowym satysfakcji pacjentów. To znaczy, żeby oni określili, co było zrealizowane dobrze, co było zrealizowane źle, bo te informacje, takie narzędzie pozwala dyrektorowi szpitala wprowadzenie pewnych rozwiązań, czy to na polu organizacyjnym, czy to na polu edukacyjnym, czy to na polu szkoleniowym, rozwiązań, które w konsekwencji spowodują, że kolejny raz, jeżeli pacjent trafi do szpitala, to będzie właściwie zaopiekowany. Stąd też to, co my postulujemy, aby znalazło się w ustawodawstwie. Ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, gdzie jednym z elementów byłoby między innymi właśnie badanie satysfakcji pacjentów, monitorowanie tej satysfakcji oraz być może w dłuższej perspektywie czasu opublikowanie tych danych. Tych danych po to, aby ci pacjenci mieli możliwość zweryfikowania, jakie operacje się w danej placówce odbywają, jak ta placówka jest, na jakim poziomie, czy są reoperacje, czy tych reoperacji nie ma, jak one są skuteczne itd., itd. Już teraz Narodowy Fundusz Zdrowia zaczął publikować te dane na portalu Zdrowe Dane, gdzie już powoli publikuje te informacje właśnie po to, aby pacjenci mogli podejść i sami sprawdzić, ocenić, jak dana placówka medyczna jest oceniana.
A lekarze pierwszego kontaktu, czy tutaj coś się da zrobić? Lekarze, no wielu z nich uważa, że jeżeli wysyłają na badania pacjenta, to robią to za własne pieniądze.
Tak, tutaj jest realizowany program pilotażowy POZ+ i ja byłem w jednej z takich placówek medycznych, która realizuje ten program POZ+ i powiem, że jestem pod bardzo dużym wrażeniem pozytywnych aspektów związanych z realizacją tego programu. Jak zwiększyła się liczba osób, które korzystają z badań profilaktycznych, jak doskonale zorientowana jest placówka medyczna w zakresie chorobowości pacjentów na danym obszarze, więc te rzeczy się dzieją i w tym kierunku powinniśmy dążyć. Zresztą Narodowy Fundusz Zdrowia też rozpoczyna działania płacenia za efekt leczenia, za jakość leczenia, nie tylko za sam fakt, że leczymy, ale również w jaki sposób leczymy, jaki to ma skutek. I zostały podniesione wyceny właśnie świadczeń dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, związanych między innymi z kwestią ilości badań profilaktycznych i objęcia jak największej populacji badania profilaktycznymi. Tu, co postulują eksperci, to kwestia wydzielonego funduszu od stawki kapitacyjnej, wydzielonego funduszu, żeby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej z odrębnego budżetu, z odrębnego funduszu mógł kierować pacjentów na badania diagnostyczne, na badania profilaktyczne, po to, aby te pieniądze nie pochodziły z tego wspólnego budżetu ze stawki kapitacyjnej. To zakłada program pilotażowy POZ+.
Niemcy mieli problem, Czesi mieli problem także z dużymi kolejkami oczekującymi na kolejne badania, zwłaszcza specjalistyczne. Wprowadzili minimalne opłaty Czesi, Niemcy i Niemcy mają nadwyżkę budżetową, nie wynikającą z tego, że więcej pieniędzy dołożyli, tylko po prostu, no niestety, sporo ludzi chodzi do lekarza tylko po to, żeby z nim porozmawiać, jak sami lekarze mówią, zwłaszcza osoby, które są już w wieku starszym, na emeryturze, często samotne, szukają też w jakiś sposób takiej duchowej porady.
No, ja jestem przeciwny takiemu rozwiązaniu, zresztą Czesi już się teraz z niego wycofują.
Tak, ale pomogło im to zlikwidować te kolejki.
Ja powiem tak, moim zdaniem kluczem jest lepsza organizacja systemu ochrony zdrowia i spowodowanie tego, aby lekarz POZ-u również miał pod opieką pacjentów przewlekle chorych. My sami pacjenci uważamy, że musimy pójść do specjalisty, bo tylko specjalista będzie nas najlepiej leczył. Jeżeli nasza choroba przewlekła, ma ustabilizowany charakter, to nie ma konieczności udawać się do lekarza specjalisty. My powinniśmy trochę odwrócić trend, czyli do lekarza specjalisty powinni trafiać głównie pacjenci pierwszorazowi, gdzie jest podejrzenie choroby przewlekłej. Powinni trafiać ci pacjenci, gdzie trzeba zainterweniować wiedzą specjalistyczną. Natomiast pacjenci ustabilizowani powinni być leczeni przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. I wówczas przy tym systematycznym wzroście nakładów, który już się dzieje i dobrze jest, żeby ten systematyczny wzrost nakładów był utrzymany, i jednocześnie przy zwiększeniu liczby lekarzy, co już też się dzieje, to w dłuższej perspektywie czasu, w mojej ocenie, to przyniesie pożądany efekt. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że system ochrony zdrowia jest tak skomplikowanym środowiskiem, że te zmiany nie następują z dnia na dzień. Nie ma takiej możliwości, absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby zadziałać w taki sposób, że kolejki znikną z dnia na dzień. W Holandii, w systemie ochrony zdrowia uważanym za najlepszy w Europie, to proces zmian trwał 12 lat. W Danii, gdzie bardzo dobrze również jest oceniany system ochrony zdrowia, reformy trwały blisko 20 lat. Stąd też musimy zdać sobie sprawę z tego, że proces lekarza, nauczenia lekarza trwa 6 lat, później 3 lata specjalizacja. To nie jest rozwiązanie z dnia na dzień, ale w mojej ocenie to jest ten kierunek, do którego powinniśmy dążyć, czyli przekierunkowanie i spowodowanie, żeby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz rodzinny był tym główną bazą zabezpieczenia zdrowotnego Polaków.
No mamy XXI wiek, właściwie każdy już ma przy sobie telefon komórkowy, smartfona. Dlaczego ciągle w tych gabinetach, przychodniach są kolejki? Nie można się umówić na godziny, niektóre po prostu przychodnie już to stosują, ale wiele przychodni niestety nie preferuje tego typu zawiadamiania. Dlaczego pacjenci też nie są karani za to, że są umówieni i nie przychodzą na spotkanie z lekarzem rodzinnym, blokując innym możliwość leczenia?
Tak, poruszył pan również bardzo istotną kwestię, czyli odwoływania wizyt przez pacjentów. Trzeba edukować pacjentów, trzeba ich informować o tym, że dzisiaj, jeżeli nie mogę skorzystać z wizyty, zadzwońmy, jeżeli to jest możliwe, poinformowajmy placówkę, bo może skorzysta mój sąsiad, może skorzysta ktoś mój bliski, a w innej sytuacji on zadzwoni i ja będę mógł skorzystać z tej wizyty. Prawie 1/5 wizyt nie realizujemy u lekarzy specjalistów. To pokazuje, że gdybyśmy odwoływali wszystkie wizyty, to już tylko w ten sposób kolejki zmniejszyłyby się o 1/5, prawda? Ale z drugiej strony te placówki medyczne powinny dać realną możliwość pacjentom z odwołania wizyty. To nie może być tak, że pacjent dzwoni, a numer telefonu jest zajęty i pomimo tego, że on chce odwołać tą wizytę, to nie może się dodzwonić. Znowu to jest proces nakładów inwestycyjnych, proces w infrastrukturę, zwiększenia nakładów na tą infrastrukturę. To powoli się dzieje. Ja powiem tak, byłem umówiony do placówki specjalistycznej i otrzymałem SMS-a z Narodowego Funduszu Zdrowia informującego mnie o tym, że mam wizytę następnego dnia. Więc to już powoli się dzieje i znowu mówię, to jest proces, tego nie osiągniemy z dnia na dzień, ale to jest ten kierunek, do którego powinniśmy dążyć.
Który zdaniem pana najlepszy jest w Europie, w Unii Europejskiej system ochrony zdrowia? Który z tych systemów moglibyśmy przynajmniej w części implementować?
To nie jest takie proste, bo każdy kraj inaczej sobie radzi i też każdy kraj jest inny, jeśli chodzi o epidemiologię. Można byłoby powiedzieć tak, no, najbardziej wydajny, najlepiej oceniany jest system holenderski, ale trzeba zauważyć, z jakim krajem mamy do czynienia, tak? Krajem stosunkowo niewielkim
i zamożnym,
tak. Więc raczej wydaje mi się, że my powinniśmy znaleźć swoje własne rozwiązania, korzystać z tych rozwiązań, które są na zachodzie. Tutaj myślę, że pewnym takim wzorcem mogą być zawarte rozwiązania duńskie, gdzie tam stopniowo, powoli odchodzili od modelu opieki szpitalnej na rzecz modelu opieki ambulatoryjnej, czyli leczenie szpitalne jako najdroższe leczenie, a u nas prawie 50 środków Narodowego Funduszu Zdrowia, 50% środków jest wydawane na leczenie szpitalne, przekierunkowali na leczenie ambulatoryjne, czyli najpierw lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, później, jeżeli są problemy, lekarz specjalista, a na samym końcu dopiero szpital, jako ta ostatni podmiot, który powinien wdrażać leczenie. Więc myślę, że w tym kierunku powinniśmy zmierzać.
Ile lat potrzebujemy jeszcze, żeby osiągnąć taki poziom?
O, to trudne pytanie. Ja mówiłem o tym, że no w Holandii 12 lat i dalej ten proces trwa, w Danii 20 lat. Ja myślę, że potrzebujemy jeszcze pewnie kilkunastu lat, aby ten proces zakończyć, dlatego że to nie jest łatwy proces, naprawdę. No, system ochrony zdrowia jest najbardziej skomplikowanym środowiskiem, które trzeba poprawić. Tu jest wiele elementów, tu jest wiele różnego rodzaju problemów, więc nie ma takiej możliwości, żeby go poprawić z dnia na dzień.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Panie prezesie, jest opinia, że służba zdrowia jak gąbka wchłonie, niezależnie ile pieniędzy dorzucimy, to bez problemu wchłonie te pieniądze, a z efektem różnie może być.
Dokładnie tak jest. Niestety ja też podzielam ten pogląd, że wpuszczanie pieniędzy bez dobrego mechanizmu rozliczenia nie prowadzi nas do poprawy jakiegokolwiek efektu.
Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
I tutaj jest to jeden z takich tematów, który jest szczególnie ważny dla Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ my chcemy dokładnie wiedzieć, co kupujemy za te potężne pieniądze, które w tej chwili wydajemy. I jakby odpowiedzią na ten problem jest możliwość przestawienia pewnej filozofii płacenia, spłacenia za tak zwaną procedurę, która jest i jest raportowana, i zamiast tego płacenia za jej efekt, to znaczy przyjrzeć się trochę bardziej dokładnie temu, za co my płacimy, czy rzeczywiście te procedury medyczne, które są stosowane, gwarantują i dają odpowiednie efekty, bo tak jest, że u jednych świadczeniodawców te wyniki leczenia właśnie są lepsze, a u innych gorsze. I my, przestawiając ten system płacenia, spłacenia za procedurę na płacenie za wynik procedury, no będziemy starali się promować tych szpitali, tych świadczeniodawców, te przychodnie, które po prostu mogą pochwalić się lepszymi efektami.
Czy możecie skorzystać z doświadczenia na przykład Booking.com, który ocenia poprzez swoich klientów poszczególne miejsca pobytu, hotele, pensjonaty, motele, i na tej zasadzie buduje ranking jakości tychże obiektów? Czy tutaj nie można by podobnej zasady przyjąć, że pacjent po wyjściu ze szpitala, po skorzystaniu z placówki służby zdrowia otrzymuje ankietę do wypełnienia i to w skali masowej zbuduje rzeczywisty obraz tejże placówki?
Pomiar pewnej jakości czy zadowolenia pacjenta tak naprawdę zawsze jest dwuwymiarowy, bo jest pewien efekt kliniczny pobytu w szpitalu i tutaj trudno mówić, że on może być zmierzony jakimiś wrażeniami pacjenta, ale to jest obszar, który my dokładnie monitorujemy, bo w bazie danych czy w zasobach informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia są na ten temat informacje. Natomiast rzeczywiście ta sfera takiego, no, satysfakcji pacjenta.
No jest, też buduje zdrowie pacjenta.
Tak, oczywiście, że tak. Tak jak pan podaje przykład Bookingu, to jest oczywiście przykład w innej dziedzinie życia, ale jak popatrzymy sobie na przykład brytyjski system ochrony zdrowia, to tam też są regularnie takie ankiety satysfakcji wśród pacjentów prowadzone i my chcemy w tym roku dokładnie zrobić to samo, tylko chcemy do tego wykorzystać telefoniczną informację pacjenta, bo tutaj będziemy tą ankietę po prostu wypełniali, zadając pytania, dzwoniąc do naszych pacjentów, czy byli w jednostce, jakie tam mieli wrażenia, jak wyglądały sposoby traktowania pacjentów, czy czuli, że są traktowani z szacunkiem, tak żeby koncentrować się właśnie na tym zagadnieniu jakości odczuwalnej przez pacjenta, tej takiej trochę subiektywnej, no ale którą możemy właśnie w postaci takiej ankietowej zbadać.
Niemcy i Czesi, którzy mieli problemy ze służbą zdrowia również, wprowadzili minimalne opłaty. Mieli problemy z ilością osób, które odwiedzają placówki służby zdrowia, a żeby to troszeczkę zmienić, bo twierdzili, że niektórzy po prostu chodzą, można powiedzieć, niepotrzebnie do lekarza po raz kolejny, wprowadzili minimalne opłaty i no, Czesi i Niemcy. Czesi się chyba z tego wycofali już nawet. Niemcy dalej, w Niemczech dalej to funkcjonuje i nawet mają nadwyżkę finansową. Też się zastanawiają nad wycofaniem, ale to zadziałało, ten mechanizm.
No, tak jak pan zauważył, rzeczywiście Czesi się z tego pomysłu wycofali. Wycofali się, ponieważ z politycznych powodów to jest hasło, które raczej denerwuje politycznie ludzi, jeśli można tak powiedzieć. I myślę, że u nas też nie ma takiej atmosfery czy przyzwolenia politycznego, społecznego do tego, żeby takie współpłacenie wprowadzać. Ja myślę, że ja jestem przeciwnikiem takiego współpłacenia, bo myślę, że ten efekt dla regulacji popytu na usługi medyczne, o którym pan redaktor mówił, nie jest wcale taki wyraźny, że my cały czas mamy bardzo dużo do zrobienia w sferze organizacji systemu opieki zdrowotnej, organizacji poszczególnych podmiotów i zaczynanie od wprowadzenia współpłacenia byłoby bardzo nie fair wobec naszych obywateli, bo mamy zdecydowanie więcej innej pracy do wykonania.
Z przerażeniem obserwowaliśmy ilość tysięcy ludzi wyjeżdżających na przykład na operację zaćmy do Czech. W Polsce stały urządzenia, byli specjaliści, ale nie było limitów. Płacono specjalistom czeskim.
No to jest bardzo dobry przykład, o którym pan mówi, bo to dotyczy zaćmy i operacji zaćmy. Tak się złożyło, że akurat w przypadku zaćmy te limity znieśliśmy. Wprowadziliśmy tutaj razem z całym środowiskiem okulistycznym ze szczególną rolą profesora Rękasa taką pewną procedurę, która polegała na tym, że mamy kryterium kwalifikowania do zabiegu, mamy pewien czas, w którym zabieg musi być wykonany z preferencją dla zabiegów jednodniowych, czyli takich szybkich. Następnie wprowadziliśmy taką poradę konsultacyjną po zabiegu, która pozwalała oceniać jakość. Znieśliśmy ten limit, o czym powiedziałem wcześniej, i skierowaliśmy na to dodatkowe pieniądze. I teraz sytuacja wygląda tak, że kliniki w Czechach, o których wspominał pan redaktor, upadają i w tym sensie myślę, że to jest właśnie taki modelowy sposób podejścia, jak my powinniśmy stopniowo kolejki w Polsce likwidować, jak powinniśmy zarządzać tym, żeby te usługi medyczne były lepiej dostępne. Po prostu trzeba znosić limity, tylko oczywiście te limity można znosić, jak mamy dostępne środki, które mogą sfinansować zwiększone zainteresowanie ludzi wykonywaniem takiego zabiegu. No i oczywiście trzeba bardzo pilnować tego, żeby ten proces leczenia nie był tak dowolnie realizowany, tylko żeby były pewne takie standardowe zdarzenia, preferowane na przykład terminy pobytu w szpitalu, żeby to nie było rozwlekane, żeby rzeczywiście efektywnie wykorzystywać te nasze zasoby, których mamy bardzo mało, bo lekarzy brakuje.
A co pan sądzi o jakości? Bo jeżeli na przykład ktoś chce, jak pan powiedział, mieć trochę wyżej leczenie, wyższy poziom leczenia niż standard, to czy może dopłacić? Bo do tej pory nie ma takiej możliwości, żeby na przykład zamiast takiej soczewki założył sobie inną z dopłatą.
Na razie nasz system nie pozwala na takie, bo to jest też forma współpłacenia. Ja myślę, że znowu nie zaczynajmy od końca. Najpierw trzeba by było bardzo dokładnie zdefiniować, co jest dostępne w ramach publicznego systemu, a my cały czas tych standardów nie mamy aż tak dobrze określonych, żeby przeskoczyć ten etap i powiedzieć, że za to płaci publiczny płatnik, a od pewnej granicy jakości czy granicy świadczenia płacisz już ty albo dokładasz po prostu pewien element. Trzeba by było zmienić nasz system, ale ja mam tutaj bardzo podobny pogląd jak w przypadku współpłacenia, że my najpierw musimy wykonać bardzo dużo takiej pozytywistycznej pracy, która polega na czyszczeniu procedur, standaryzacji tych procedur, a dopiero potem myśleć o takim klarownym, ewentualnym czy współpłaceniu, czy właśnie takim doubezpieczeniu, bo pan redaktor mówi tutaj bardziej o kwestii doubezpieczenia się, jeżeli ten standard oczekiwanej usługi jest wyższy niż ten, który jest oferowany publicznie.
Byłem niedawno w szpitalu we Włoszech, w szpitalu w Austrii i tam na izbie przyjęć były może 3-4 osoby. W polskich szpitalach w sobotę, w niedzielę to tam ciemno jest od ludzi. To nie wynika z faktu, chyba że chorują tylko i wyłącznie w sobotę, w niedzielę, ale faktu złej pracy tej podstawowej opieki zdrowotnej.
Myślę, że to jest złożenie bardzo wielu czynników. To znowu tak jakby pokazanie tego w świetle tylko i wyłącznie złej pracy podstawowej opieki zdrowotnej jest bardzo dużym uproszczeniem. Proszę pamiętać, że nasz system jest skonstruowany przy takim paradoksie, że lekarzy mamy stosunkowo najmniej w Europie, a łóżek szpitalnych mamy stosunkowo najwięcej w Europie na te 10 tysięcy obywateli. I teraz nie można tego problemu rozwiązywać tak mechanicystycznie, to znaczy zmniejszmy liczbę łóżek, bo ci ludzie nie będą mieli gdzie się leczyć, bo na przykład lekarze też raczej pracują w szpitalach, te zasoby pielęgniarek, lekarzy są dostosowane do tej struktury. Najpierw to trzeba by się zastanowić, co zrobić, żeby lekarze chętniej wybierali praktykę medycyny rodzinnej, żeby na tym poziomie pacjent miał takie poczucie bezpieczeństwa, które nie będzie go kierowało właśnie do izby przyjęć, do SOR-u, tylko będzie przede wszystkim ze swoim lekarzem medycyny rodzinnej konsultował problem zdrowotny, z jakim ma do czynienia i razem będą decydowali o tym, czy to już jest ten moment, kiedy jest konieczna interwencja specjalisty najpierw w pierwszej kolejności, a dopiero potem szpitalna. Szpital to powinny być tylko przypadki nagłe, więc tutaj trzeba wykonać pewną pracę wzmocnienia podstawowej opieki zdrowotnej po to, żeby potem w konsekwencji ludzie stracili zainteresowanie chodzeniem do izby przyjęć.
No tak, ale sama nazwa lekarz rodzinny, jeżeli człowiek jest przez 5 lat u lekarza rodzinnego, ani razu nie dostał zaproszenia od lekarza rodzinnego, co to za rodzina, prawda? W Szwecji na przykład jest obowiązek lekarza rodzinnego przebadania pacjentów, przynajmniej raz w roku albo raz na 2 lata. Jeżeli nie przebada tego pacjenta, mając go pod swoją opieką, to ponosi konsekwencje. To jest tak zwana profilaktyka, jest skuteczna bardziej chyba.
To zdecydowanie ma pan tutaj rację, że to są przypadki wręcz skandaliczne, jeżeli osoba, która jest pod opieką lekarza, nie odwiedza przez tak długi okres przychodni. My chcemy troszeczkę wyjść naprzeciwko temu problemowi i wprowadziliśmy właśnie w ramach systemu płacenia za wynik takie rozwiązanie, które polega na tym, że lekarze medycyny rodzinnej, którzy będą mieli na swoich listach pacjentów, będą mogli się wykazać, że na przykład mają 20% bądź wyższe pokrycie badaniami profilaktycznymi z zakresu chorób układu krążenia, a drugim zakresem to jest nowotwór szyjki macicy. Jeżeli będą potrafili wykazać, że pacjenci na ich listach są przebadani właśnie w takiej proporcji minimum 20%, to będą dostawali dodatkową gratyfikację finansową. I mamy nadzieję, że ten mechanizm właśnie będzie w taki pozytywny sposób, bo nie chodzi tutaj o karanie, tylko o promowanie dobrych postaw, zachęcał do tego, żeby interesować się bardziej pacjentem, żeby zaprosić go właśnie, żeby unikać tych sytuacji, o których pan mówił.
Wspomniał pan o badaniu szyjki macicy. Takich badań kobiety mają stosunkowo dużo i żyją od mężczyzn około 9 lat dłużej. Natomiast brakuje chyba takich powszechnych badań właśnie naszej płci.
No tak, to rzeczywiście dotknął pan wrażliwego tematu, bo niestety w naszej męskiej mentalności, mówię oczywiście o przeciętnym podejściu, to nie jest popularnym badać się, nie jest popularnym dbać o swoje zdrowie. Bardzo często to nasze partnerki, żony, dziewczyny no, na siłę czy za przysłowiowe ucho zaciągają nas do lekarza i tutaj trzeba też wykonać pewnego rodzaju pracę edukacyjną, żebyśmy się tym naszym zdrowiem zaczęli bardziej interesować i czuć za nie odpowiedzialni, bo tu zawsze się podaje klasyczny przykład samochodu, gdzie mężczyzna ze swoim samochodem co roku na przegląd pojedzie, ale żeby przegląd swojego zdrowia zrobić, to już aż takiej chęci niestety nie ma. Ale oprócz takich czynników mentalnościowych, to jednak też badania, które dotyczą takich typowo męskich schorzeń, nie są aż tak proste, bo jeżeli mówimy na przykład o nowotworze i badaniu PSA, czyli nowotworze prostaty, to jest badanie, które ma słabą skuteczność przesiewową i tutaj często się mówi, że nawet tego badania nie warto przeprowadzać, bo ono daje za dużo wyników pozytywnych i niepotrzebnie niepokoi tych i stresuje pacjentów, bo rzeczywiście on przez medycznie jest tak oceniany. Ale to dotyczy oczywiście nowotworu prostaty i prostaty jako takiej, ale cała inna sfera zdrowia męskiego, myślę, że wymaga pilnowania prostymi badaniami diagnostycznymi, badaniem krwi, badaniem moczu, czyli takimi podstawowymi, można naprawdę wychwycić bardzo dużo.
Co pan sobie wyznaczył na początku swojej kadencji jako najważniejszy cel, najbliższy cel?
No przede wszystkim skracanie kolejek, to jest temat najważniejszy dla pacjentów, czekać jak najkrócej, ale nie tylko poprzez dodatkowe nakłady, poprzez zwiększanie finansowania tego, ale też poprzez lepszą organizację, po to, żeby właśnie pacjent mógł się dowiedzieć, gdzie może to najszybciej zrobić, bo czasami różnice w kraju między tymi zabiegami są ogromne i może się okazać, że w pobliskiej okolicy jest inny świadczenie, który w dwa razy krótszym czasie jest w stanie wykonać dany zabieg. Ja zachęcam wszystkich Państwa do zadzwonienia na naszą telefoniczną informację pacjenta, to jest numer 800 190 590, pod którą właśnie mając w ręku skierowanie możecie się dowiedzieć, gdzie w okolicy najbliżej można w najkrótszym czasie wykonać takie badanie.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Możemy powiedzieć, że mamy właściwie dwie kategorie pacjentów. Jedna z nich to jest oczytany w internecie, przejrzane wszystkie związane z tą dolegliwością sprawy i no, dyskusja z lekarzem. Druga to słuchanie lekarza i potulne wykonywanie tych rzeczy, które lekarz, o których lekarz powie, tak?
To znaczy wybór należy do nas, to znaczy my w każdym zakresie swojego życia, jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, powinniśmy wiedzieć, dlaczego ją podejmujemy.
Profesor Dorota Karkowska, autorka Karty Praw Opiekuna.
Kwestie dotyczące praw pacjenta już od wielu lat są przedmiotem rozmów, informacji, przekazywania w środkach masowego przekazu. Jeśli pan mówi o pacjencie poinformowanym w internecie, to bardzo łatwo zauważyć, że informacji na temat praw pacjenta, co mi się należy, jest bardzo wiele i tak naprawdę jeśli jesteśmy niedoinformowanymi pacjentami, to trochę na własne życzenie.
Jeżeli na przykład lekarz przeprowadzi diagnozę, to czy mamy prawo iść do innego lekarza, żeby zweryfikować tą diagnozę, bo w końcu to o nasze zdrowie chodzi, a mamy je tylko jedno.
Prawo mamy zawsze, natomiast my możemy już tego pierwszego lekarza poprosić o to, żeby zasięgnął opinii innego kolegę, zwołał konsylium. Ustawa o prawach pacjenta przyznaje nam takie prawo żądania dodatkowej opinii i to jest prawo, które nam się po prostu zwyczajnie należy. Czasami jest tak, że jesteśmy pacjentami na oddziale, leżymy w łóżku i nie jesteśmy w stanie gdzieś iść zasięgnąć innej opinii. Możemy poprosić zwołania konsylium albo zażądać, żeby przyszedł lekarz starszy, bardziej doświadczony. Wszelkie odmowy takich naszych żądań muszą być odnotowane w dokumentacji medycznej. Natomiast też nam nikt nie może zabronić oczywiście prywatnie zaprosić lekarza, który by skonsultował, czy upoważnić innego znajomego lekarza, żeby porozmawiał z tym lekarzem, który jest na oddziale, a my nie rozumiemy, co on do nas mówi.
Z raportu Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że właściwie prawa pacjenta nie są przestrzegane, jedynie chyba opieka duszpasterska jest na dobrym poziomie. Co jest tego przyczyną, jak pani sądzi? Lekarze, organizacja służby zdrowia, czy my pacjenci, brak edukacji?
Wszystko po trochę, bo proszę sobie zwrócić uwagę, jakimi jesteśmy pacjentami. Albo jesteśmy pacjentami czołobitnymi, takimi przepraszamy, że przyszliśmy, albo stajemy się agresywnymi. Natomiast rzadko się zdarza, że jesteśmy pewnymi siebie, swoich praw. Z reguły jesteśmy zalęknieni i nie ma się co dziwić. I to jest jakby jeden aspekt, jak my jesteśmy. Drugi to jest aspekt sposobu funkcjonowania tych osób, z którymi się spotykamy, poczynając od rejestracji, poprzez wszystkie osoby spotykane, panie salowe, lekarze, pielęgniarki, czyli to jest jakby ta kwestia, a poza tym czasami jest tak, że nawet ta organizacja powoduje, że lekarz nie ma miejsca, gdzie z pacjentem porozmawiać. Dajmy przykład, lekarz chciałby z pacjentem porozmawiać, ale ma tak dużo pacjentów, dyżurka lekarska jest bardzo mała i on nawet nie ma go gdzie zaprosić, żeby informując pacjenta, czy rozmawiając z nim na spokojnie, żeby pacjent mógł się przed nim otworzyć, poszanować jego prywatność, bo nie ma gdzie. I na przykład placówki do dzisiejszego dnia nie pomyślały o tym, że musi być, nie wiem, pokój rozmów albo możliwość takiego cyperowania innych pacjentów, żeby móc na spokojnie porozmawiać. Bo to nie jest rozmowa, jak przyjdzie lekarz do łóżka, słuchają nas sąsiedzi, w pośpiechu, z naciskiem opowiadać wszystkie szczegółowe rzeczy i my tak pod naciskiem tego wszystkiego godzimy się z różnych względów. A to całkowicie inaczej powinno wyglądać, tak?
A to jest możliwe przeprowadzenie takich zmian w naszej służbie zdrowia z powodów organizacyjnych, finansowych i mentalnych?
Ale w czym jest problem? No jeżeli uczymy studentów rozmowy z pacjentem, uczymy pielęgniarki, lekarzy, położne, to w zasadzie to jest kwestia organizacji pracy. Ja powiem Państwu tak, jeden z dyrektorów szpitala warszawskiego powiedział mi kiedyś tak, jeżeli prawa pacjenta są przestrzegane, to wina jest zarządzających, bo on jako dyrektor szpitala postawił taką zasadę, że jeżeli jakakolwiek skarga się pojawi na prawa, związane z naruszeniem praw pacjenta, to on wyciąga instrumenty, które daje mu pracodawca. I rozwiązuje umowę o pracę, ponieważ przeszkolił personel, zadbał o to, żeby personel znał te prawa, zadbał o warunki i powiedział, to jest ich obowiązek pracowniczy, bo prawa pacjenta, tak jak mówiłam na wykładzie, są częścią zasad wykonywania zawodu. I w momencie, kiedy lekarz rozpoczyna pracę na umowę o pracę, to jego obowiązkiem pracowniczym jest wykonywanie tego zawodu zgodnie z zasadami rozdziału 2 ustawy o zawodzie lekarza, a tam jest obowiązek informować pacjenta, dbać o jego godność, o poszanowanie intymności. To tam jest w ustawie w artykule 36 napisane, że lekarz przyjmuje pacjenta tylko w obecności tych pracowników, którzy są mu potrzebni do świadczenia, a nie udziela tych świadczeń z naruszeniem jego intymności w obecności innych pacjentów. Więc ten dyrektor powiedział, że on po prostu to egzekwuje jako obowiązki pracownicze. I to jest właściwie wizytówka zarządzających podmiotami.
A co z nami, pacjentami? Czy my znamy swoje prawa? W jaki sposób możemy je poznać? Może już w szkole zacząć, trzeba by edukować?
Jest taki pomysł, żeby edukować w szkole, ale w każdym, słuchajcie Państwo, podmiocie mamy prawo zażądać karty pacjenta, żeby się z nimi zapoznać. W każdym miejscu widocznym powinny te prawa być. Tych informacji na stronach internetowych o prawach jest bardzo dużo, ale ja bym chciała zwrócić, bo dostęp do informacji o prawach pacjenta pacjenci nie mają. Ja widzę inny problem, że my jako pacjenci naruszamy prawa innych pacjentów. Na przykład jest sobie przychodnia, chodzi pacjent do lekarza, a tutaj my się wciskamy tylko po receptę. Nie szanujemy też siebie nawzajem i jako pacjenci na to też powinniśmy zwrócić uwagę.
Jeszcze jeden temat, to też bardzo chyba stłamsza trochę pacjentów, mianowicie jak wchodzimy do lekarza czy do laboratorium medycznego, niech wejdzie, niech się rozbierze, niech siądzie. Takie bezosobowe zwracanie się powoduje, że człowiek się po prostu źle czuje.
Zgadzam się, właśnie o tym mówię. I to jest obowiązkiem, wie pan, to jest kwestia kultury i my wychowujemy już studentów na studiach. Ostatnio miałam, powiedzmy, ścięcie ze studentami na swoim roku, którzy nie powiedzieli dzień dobry. Znaczy to mówienie dzień dobry nawzajem, szanowanie, przepuszczanie się w drzwiach. Oczywiście ja nie jestem uprawniona, żeby ich wychowywać, ale to się na różnych szczeblach zaczyna. Jeżeli ostatnio jako osoba bliska, siedząc przy dyżurce pielęgniarskiej, zauważyłam taką tendencję, że pielęgniarki w starszym wieku, czyli w moim, kiedy przychodziły, mówiły dzień dobry, bo byłam osobą bliską, czekałam na lekarza. Ale jak przyszła młodzież, czyli pielęgniarki w młodej generacji, nikt nie powiedział dzień dobry, nikt się nie zapytał i tak jak powiedział, mówił kwestią bezosobową. A kto za to ponosi odpowiedzialność? Przecież na tym oddziale jest oddziałowa i kadra zarządzająca, która powinna zwrócić uwagę. Nie ma czegoś takiego, niech jak siądzie, niech usiądzie. To jest w tym słynnym filmie z Antą Szaflarską. To jest takie nasze wewnętrzne, znaczy inaczej, to jest naruszenie naszego takiego poczucia godności, stajemy się takim bezprzedmiotowym, ale to, co możemy zrobić, jeśli ktoś nie ma tej kultury i nie wie, po co wykonuje zawód medyczny, to jeszcze są możliwości, które ma pracodawca.
A my, czy możemy na przykład, czy organizacje pacjenckie mogłyby stworzyć rankingi, sposób zachowania, przyjmowania, tak jak jest to w cywilizowanym świecie organizowane, które mogłyby zmotywować lekarzy czy placówki służby zdrowia do tego, żeby trochę inaczej podchodziły do pacjentów.
ale po to jest to właśnie spotkanie. Proszę zwrócić uwagę, że taką fundacją, która tak zrobiła, który rankinguje, piętnuje, żąda informacji, wywiesza na stronach, to jest Fundacja Rodzić po Ludzku. Przecież to one zrobiły, właśnie dziewczyny zrobiły ranking szpitali, przyznają serduszka, promują dobre zachowania, promują dobre położne, dobre porody, a piętnują tam, gdzie to źle przebiega. I każda organizacja mogłaby tak samo zrobić. Tak samo jak robią to Amazonki, starają się promować dobre zachowania i nagradzać, a jednocześnie eliminować z obiegu, w jakim sensie eliminować, tak? Czyli piętnować i dążyć do zmiany tam, gdzie dochodzi do naruszeń. Przecież organizacje pozarządowe mają taki instrument, tak mogą zrobić i to jest powszechna wiedza, kiedy zrobią ranking, ocenę, nagrodzą. Do tego właśnie zmierzamy. Zresztą na Zachodzie chciałam powiedzieć, że prawa pacjenta w ten sposób się rozwinęły. To znaczy najpierw robiono listy błędów, szpitali, gdzie się nie należy leczyć i w ten sposób rozpoczęły, właśnie powstawały organizacje pozarządowe, które w ten sposób miały wpływ na kształtowanie jakości opieki zdrowotnej.
To jak to się dzieje w Polsce, że mamy już rankingi dotyczące jakości salonów samochodowych, samochodów, serwisów, hoteli, natomiast jakby służba zdrowia została w tyle?
No właśnie o tym mówię, że my jako pacjenci jeśli do tego dopiero dojrzewamy, bo my się albo boimy, albo jesteśmy agresywni. My się jeszcze nie nauczyliśmy, jak po prostu rozmawiać z drugą stroną. My cały czas jesteśmy, jednak bym stawiała więcej lękowi.
No może to wynika z faktu, że może trafię na jego stół. Ja mam krytycznie o moim chirurgu mówić.
Ale wie pan, to trochę przypomina relacje w oświacie, że na przykład nasze dziecko jest poniżane, a my się boimy nauczycielowi zwrócić uwagę, bo będzie się na nas mścił. I to jest chyba zła mentalność. Być może trzeba zrobić jakąś zmianę mentalnościową. Moja nadzieja jest, zawsze mówię studentkom pielęgniarstwa, że pamiętajcie, że waszymi pacjentkami będą wasze koleżanki, a to już jest inne pokolenie.
Radiowa Akademia Ekonomii.
Czy dzisiaj organizacje pacjenckie mają wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce?
Tak, mają wpływ. On jest oczywiście ciągle ograniczony. Niemniej jednak jest znacznie większy niż, powiedzmy, 15 lat temu. Tak?
Ksiądz dr Arkadiusz Nowak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
Organizacje pacjentów po pierwsze się rozwijają, jest ich coraz więcej, co następna sprawa, zwiększają swoje kompetencje, przynajmniej w zakresie edukowania lidera, mają swojego lidera. Często tak, ten lider jest nie tylko doświadczony własną chorobą, ale ma wiedzę o systemie. I wtedy, kiedy te organizacje posiadają takiego lidera, biorą czynny udział w kształtowaniu tego systemu, oczywiście w sposób, który taki, jaki potrafią najlepiej. Z tych badań, które przeprowadziłem, wynika, że organizacje mówią, że ponad 53% zgłaszanych przez nich uwag do aktów prawnych, które są ważne dla tworzenia systemu ochrony zdrowia, jest uwzględnianych, więc to nie jest zły wynik. To nie jest zły wynik. Natomiast skarżą się często na to, że z kolei mają ograniczony dostęp do bezpośrednio na przykład ministra zdrowia, do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, a chcieliby dużo powiedzieć o tym, co ich boli. I to rzeczywiście nad tym musimy trochę popracować, dlatego że jestem przekonany, że organizacje pacjentów, które, inaczej powiem, przez wiele lat prowadziliśmy w ramach obchodu Światowego Dnia Chorego takie wysłuchanie społeczne, gdzie zapraszaliśmy około 200 organizacji pacjentów z całej Polski i zapraszaliśmy ministra zdrowia, a minister przychodził ze swoimi zastępcami oraz prezesa funduszu, czyli te najważniejsze osoby w systemie dla pacjenta. I przez czasami 4, czasami 5 godzin organizacje mówiły o swoich bolączkach. I proszę sobie wyobrazić, że na ogół ministrowie, oczywiście zmęczeni tymi rozmowami, bo to jednak 5 godzin słuchania i dyskusji i rozmowy, nawet bardzo uporządkowanej, to jednak jest męczące, ale w pewnym momencie stwierdzali, że oni tej wiedzy w ogóle nie mieli, że wiele tego, o czym mówią im organizacje, tak naprawdę oni nie mieli takiej wiedzy, a rozwiązania pewnych spraw, takich chociażby jak zakres dostępności wyrobów medycznych, dla pacjentów chorych przewlekle. Niektóre takie kwestie można załatwić niekoniecznie zmianą ustawy, tylko na przykład jakąś korektą rozporządzenia ministra zdrowia. I efekty takich rozmów i później zmian w zakresie tych rozporządzeń były, jak najbardziej były. Więc to jest tak, że to zaangażowanie pacjentów zarówno na etapie tworzenia czy opiniowania dokumentów, ale również takiego przekazu tych deficytów, o których oni wiedzą, bo przeżyli to na własnej skórze, ministrowi zdrowia i prezesowi funduszu, moim zdaniem ma ogromny sens.
Najwięcej tych spraw dotyczy tych zażaleń czy wniosków organizacji pacjenckich, dotyczy czego? Systemu ochrony zdrowia, refundowanych leków czy sposobu traktowania pacjentów?
To się zmienia, ale musimy szczerze odpowiedzieć, że przede wszystkim, jeżeli rozmawiają o organizacji, to rozmawiają o dostępie do leków. No i trudno się temu dziwić. Po to organizacje powstały, żeby walczyć o skuteczne leczenie swoich członków, siebie, tak? I bliskich osób. W związku z tym, no nie można im czynić zarzutu z tego, że oni ministrowi zdrowia kołki na głowie ciosają, domagając się refundacji leków, który jest dla nich niedostępny. Z jednej strony mówimy, że pacjent ma mieć pełne prawo do informacji o możliwych rozwiązaniach diagnostycznych i terapeutycznych dotyczących jego choroby. W związku z tym, jeżeli taka informacja zostaje udzielona i częścią tej informacji jest to, że na przykład lek jest, ale nie jest refundowany, nie jest formalnie dostępny, a może być skuteczny, no to nie możemy winić organizacji, że one chcą zrobić wszystko, żeby ten lek był dla nich dostępny. Oczywiście, że nie ma takiego systemu na świecie, który by wszystkim gwarantował wszystko. I to są rzeczywiście dość trudne wybory, ale te wybory musi podjąć minister zdrowia, głównie minister zdrowia i jego służby. Natomiast pacjenci mają moralne prawo o upominanie się o to, żeby ten lek był dla nich dostępny. Czy będzie, to jest inna sprawa, ale ja zawsze powtarzałem ministrom, że słuchajcie, nawet jeżeli po pierwsze nie róbcie wyrzutu organizacjom, że wam o tym mówią, nie próbujcie usprawiedliwiać siebie tym, że organizacje lobbują, bo firmy farmaceutyczne za nimi stoją, bo nawet jeżeli by tak było, podkreślam, gdyby tak nawet było, to nie zmienia faktu tego, że pacjent mając wiedzę, powinien mieć jasną informację, czy ten lek będzie dla niego dostępny, czy nie, a jeżeli tak, to kiedy. Lub mówiłem zawsze, odpowiedzcie szczerze, nie będzie dostępny, tak? Jeżeli ta informacja ma być, wiemy, że w ciągu najbliższych kilku lat tego leku nie będzie, to nie próbujcie dawać płonnej nadziei, tylko po prostu powiedzcie, nie będzie refundowany. Miejcie tą odwagę, bo być może pacjent znajdzie inny sposób na to, żeby ten lek zdobyć. Bo jeżeli on nie jest w Polsce refundowany, to nie oznacza, że nie jest nie do zdobycia i nie może być stosowany, tylko trzeba znaleźć metodę tego, jak ten lek zdobyć i go stosować.
Mówi pan o tym właściwie o leczeniu skutków już, a czy są organizacje pacjenckie, które mówią właśnie o przyczynach chorób, bo większość z tych przyczyn złego odżywiania, czy tam złego postępowania, braku profilaktyki powoduje właśnie te choroby. Czy są takie organizacje pacjenckie, które nie tylko myślą o skutkach, czyli leczeniu już choroby, a ewentualnie edukacji czy profilaktyce badań?
Większość tych organizacji, kiedy pytamy o to, czym się zajmują na co dzień, to podkreślają, że wprawdzie pomocą osobom, które chorują na określoną chorobę, ale również krzewieniem informacji i wiedzy o tej chorobie, czyli de facto profilaktyką, bo informacja o wiedzy, informacja o chorobie to między innymi też informacja o tym, jak można uniknąć takiej choroby, jeżeli można jej uniknąć, jeżeli istnieją jakieś drogi tego, żeby może zmniejszyć ryzyko na przykład zachorowania. Natomiast to takie szczególne obszary chorobowe, takie na przykład jak cukrzyca i również bardzo silne i onkologia i również bardzo silne organizacje, które działają może bardziej właśnie w wymiarze edukacji zdrowotnej, to wszystkie organizacje, które działają w cukrzycy oraz w onkologii, które łączą pomoc pacjentom onkologicznym, walkę o dostępność terapii, ale równocześnie też w dużej mierze kładą nacisk na przeciwdziałanie i na edukację. Ale zaryzykowałbym twierdzenie, że większość organizacji łączy te działania.
A jak wygląda geografia skuteczności działania czy aktywności organizacji pacjenckich w Polsce?
Organizacje są oczywiście obecne w całej Polsce, natomiast mniej więcej około 1000 organizacji jest aktywnych. To dużo, to rzeczywiście dużo. My nie ze wszystkimi z nich mamy taki bezpośredni kontakt. Nie wszystkie też jakby szukają takiego kontaktu, bo ich jakby działalność się koncentruje na przykład bardzo lokalnym obszarze, tak? Niemniej jednak, no oczywiście duże miasta, duże regiony typu mazowieckie, wielkopolskie, śląskie, no, dolnośląskie, to są województwa, gdzie tych organizacji jest powyżej 100. Natomiast no tutaj chociażby w Lubuskim, według tej bazy danych, która jest przez nas na bieżąco uzupełniana, na koniec roku 2017, kiedy robiliśmy to badanie, mieliśmy zadeklarowanych 33 organizacje pacjenckie, które działały w sposób aktywny. Aktywny, czyli przynajmniej, no, my definiowaliśmy aktywność działania, no, przynajmniej dwa razy w roku prowadzą jakieś konkretne działania takie edukacyjne czy spotkania z pacjentami. Bo są też i takie organizacje, które istnieją, są zarejestrowane, natomiast de facto w praktyce one nie funkcjonują, nie działają, więc jakby tych nie braliśmy pod uwagę.
W jaki sposób funkcjonują, jeżeli chodzi o środki, bo wiadomo, że do każdego funkcjonowania potrzebne są pieniądze. Rozumiem, że ze składek, ale to są niewielkie, podejrzewam, środki.
Na ogół ze składek nie, bo myślę, że składki tutaj są w ogóle mikroskalą. Natomiast no, szukają pomocy w postaci grantów, co nie jest takie proste. I jednym z problemów, na które zwracają uwagę organizacje, 84% organizacji w badaniu nam potwierdziło, że ich głównym problemem są trudności w zdobyciu środków finansowych, a w szczególności grantów z funduszy Unii Europejskiej. Więc część z nich posiłkuje się takimi grantami na poziomie samorządów, tak? Czyli samorządu miejskiego, samorządu województwa i w ten sposób funkcjonują. Część dodatkowo korzysta ze zbiórek publicznych, no ale to też nie są na ogół duże pieniądze, chyba że dotyczą konkretnej osoby chorej, no to wtedy inaczej wygląda. No i spora część organizacji pacjentów korzysta z grantów firm farmaceutycznych, które to granty na ogół są i powinny być wykorzystane na działania edukacyjne, natomiast nie na działania rzecznicze, jeżeli chodzi o konkretny lek.
Gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia Pana zdaniem organizował tego typu przedsięwzięcia, czy to by się zwróciło w sensie takim, żeby były mniejsze koszty leczenia pacjentów?
Zawsze proszę pamiętać, że po pierwsze profilaktyka się dwa razy bardziej opłaca niż leczenie i inwestowanie w edukację zdrowotną i w profilaktykę jest trafioną inwestycją. Jeżeli możemy to robić wykorzystując potencjał organizacji pacjentów, to jeszcze lepiej i na to między innymi uważam, że fundusz powinien znaleźć pieniądze i zdaje się, że nowy prezes, pan prezes Adam Niedzielski jest bardzo otwarty na to, żeby fundusz nie tylko koncentrował się na finansowaniu świadczeń tak zwanych twardych, czyli tych świadczeń związanych z udzielaniem konkretnych świadczeń zdrowotnych, ale również, żeby w ramach tych świadczeń zdrowotnych była możliwość korzystania przez organizację pacjentów z grantów na profilaktykę. I to by ułatwiło i działanie organizacjom, ale równocześnie dałoby szansę na to, że ta profilaktyka moim zdaniem byłaby bardziej skuteczna.
Na dziś to wszystko. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Radiowa Akademia Ekonomii.